Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Świat, Europa, Polska, tak można podsumować. Dzisiaj główne tematy w ostatniej prostej, bo powiemy o młodzieżowych mistrzostwach świata, młodzieżowych mistrzostwach Europy i indywidualnych mistrzostwach Polski. No i dziś także kolejna odsłona serialu olimpijskiego. Dziś główną bohaterką będzie nasza kajakarka, czołowa kajakarka, nasza duża nadzieja olimpijska Anna Puławska, ale o tym później. Bo zaczniemy od młodzieżowych mistrzostw świata w wioślarstwie. Tam czwarte miejsce walczyła kobieca ósemka w składzie z dwiema zawodniczkami AZS WF Gorzów, Weroniką Kaźmierczak i Zuzanną Lesner. W wszystkich racicach duża odpowiedzialność spoczywała zwłaszcza na Kaźmierczak, która pełniła rolę szlakowej. No i rozmawialiśmy z nią dzisiaj już po powrocie na spokojnie o tym występie w Czechach. Czy to sukces, czy jednak jest niedosyt?
Czwarte miejsce, jak to mówią, najgorsze dla sportowca, ale też pewne rzeczy trzeba oceniać szerzej. No to właśnie, że takie miejsce, tak jak mówił trener Basta przed waszym wyjazdem, trzeba uznać za sukces?
Tak, jestem takiego samego zdania. Wiadomo, zawsze jest jakiś niedosyt. Te czwarte miejsce to jednak zawsze ta myśl się pojawia, że tak blisko medalu, ale myślę, że na to, co miałyśmy wypracowane, na to, co miałyśmy w głowach, jak sobie wszystko ułożyłyśmy wspólnie, to każda jest tak samo dumna z tego wyniku. Jest trochę gorycz, ale myślę, że będzie dobrze, będzie lepiej i ja patrzę na ten wynik bardzo pozytywnie.
Patrząc na to, jak się układał ten wyścig, no to jednak cały czas ta strata do Niemek była.
Tak, była. Chociaż myślałam, że Niemki doprowadzą to zwycięstwo do końca. No po nas też było widać, że zabrakło nam tych startów w sezonie, czego innym osadom możemy pozazdrościć, bo miały szansę się ścigać. Czwartkowy przedbieg dał nam bardzo dużą lekcję i nauczkę, jak podejść do niedzielnego finału i poprawiłyśmy się moim zdaniem o bardzo wiele. Samo nastawienie psychiczne, jak i podejście właśnie motywacyjne. No, bardzo wszystko poszło po naszej myśli.
Porównując do ubiegłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy, tam też było czwarte miejsce, ale trochę się pozmieniało. Wtedy wygrałyście z Holenderkami, tu Holenderki odjechały. Wtedy z kolei srebro zdobyły Rumunki, to wygrałyście z Rumunkami. To też taki ciekawy inny układ.
Tak, Holenderki właśnie, skład osady się zmienił. Dziewczyny, jak obserwowałam w internecie, jeździły w swoim państwie różne zawody, które wygrywały i wiedziałam, że przyjadą w mocnym, silnym składzie. No i tak też się stało, a Rumunek sama jestem zaskoczona, że tak słabo im poszło, szóste miejsce zajęły. No ale bardzo się cieszę, że miałyśmy tą szansę ścigać się ze wszystkimi tak wysokimi, mocnymi dziewczynami z innych państw.
No, a ty dostałaś w tej osadzie odpowiedzialną rolę i tutaj trener Basta wychwala, że dobrze wywiązana.
Tak, bardzo dużą odpowiedzialność czułam. No, duża praca na moich barkach spoczęła, ale myślę, że podołałam. Myślę, że dziewczyny też są ze mnie dumne. Bardzo mnie wspierały w tym wszystkim. No, tak się bardzo zgrałyśmy, byłyśmy jednym wielkim teamem, że naprawdę wszystko świetnie przebiegało, wszystkie przygotowania. No, do życzenia ma jedynie plan treningowy i jakieś tam aspekty szkoleniowe, no ale nie ma już co drążyć tematu i myślę, że wszystko pozytywnie.
No i jeszcze jest o co walczyć w tym roku, bo Młodzieżowe Mistrzostwa Europy na swojej ziemi, w Kruszwicy, prestiżowa będzie walka.
Tak, na swojej ziemi w Kruszwicy. Myślę, że też mogą przyjechać bardzo mocne ekipy i dla nas te Mistrzostwa Świata były promykiem do dalszej mocnej pracy właśnie do Mistrzostw Europy, żeby jednak poprawić ten wynik i w końcu stanąć na tym podium.
No, Amerykanek nie będzie. To.
No, Amerykanek tak,
to
ale...
Tak wychodziło.
Tak, to jest bardzo, bardzo mocne dziewczyny i można było się spodziewać, że tak mocno pojadą i wygrają.
Wiem, że były takie przymiarki, żebyście też w tym składzie pojechały na Mistrzostwa Świata Seniorów do Szanghaju, no ale Mistrzostwa Świata Seniorów w Szanghaju zostały odwołane, szkoda.
Tak, właśnie odwołali. Była myśl, żeby kadra młodzieżowa zastąpiła seniorów po Tokio właśnie na tych mistrzostwach świata. No niestety nie dostaniemy tej szansy, bo zostały odwołane, ale myślę, że nic też nie stracimy.
O wakacje szybciej.
Dokładnie. No jeszcze w tym samym terminie są centralne regaty w Poznaniu, więc tam się pościgamy po prostu na mniejszych typach.
No i nie będzie tam trzeba aż takiej topowej formy szlifować, jakby to było na Mistrzostwach Świata. Tyle Weronika Kaźmierczak, a Mistrzostwa Europy w Kruszwicy 4-5 września. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o wyniki tutaj te finałowe, no to tu Amerykanki zdecydowanie 13 sekund przed Polkami, 10 sekund na drugim miejscu Holenderki, na trzecim Niemki niespełna 4 sekundy, no więc nie brakowało jakoś bardzo dużo, ale jednak dość wyraźna ta przewaga Niemek na mecie nad naszymi reprezentantkami, w tym dwiema gorzewiankami, Weroniką Kaźmierczak i Zuzanną Lesner. W ten weekend mieliśmy jeszcze jeden międzynarodowy występ naszego zawodnika, bowiem Łukasz Żok zajął 7 miejsce w biegu na 200 metrów i czwarte w sztafecie 4x100 podczas lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Europy w Tallinie. Ponadto w półfinale na 200 zawodnika LKS JP Gorzów pobił swój rekord życiowy, a wynik 20 sekund 86 w tej konkurencji to póki co najlepszy rezultat w tym roku w Polsce. Z Łukaszem Żokiem rozmawialiśmy wczoraj niedługo po występie w sztafecie 4x100.
Od 200 metrów zaczniemy, co chyba z rekordu życiowego zrobionego w półfinale można być zadowolonym.
No jak najbardziej jestem zadowolony z tego wyniku. Cieszę się, że właśnie ten rekord życiowy jest tak naprawdę robiony na imprezie docelowej, bo tam szykowaliśmy formę. No i pokazałem tak naprawdę, że no jestem w szczycie formy i że stać mnie naprawdę tak na jeszcze szybsze bieganie. To pokazałem w finale. Biegając po pierwszym torze, jakbym dostał, wydaje mi się, jakiś środkowy tor albo nawet zewnętrzny, to mógłbym biegać w okolicach 20-70, a to mogło nawet dawać medal.
No właśnie, bo tak to rzeczywiście wyszło. Trener Saska mówił, że te półfinały były rozstawione tak trochę, może nie do końca tak fortunnie, tak?
No to prawda, były tam te losowania, czasami są po prostu tak okrutne, wypadają naprawdę dziwnie. Czasami jest tak, że po prostu osoby z lepszymi czasami dostają gorsze tory, te z gorszymi czasami właśnie dostają lepsze. No i to takie właśnie trochę niesprawiedliwe, ale też wieczorem bardzo dobrze mi się zawsze biega, czułem się lepiej. Rano się tak naprawdę przetarłem i teraz wiem, że za 2 lata jestem gotów tak naprawdę walczyć o medal i cieszę się, że wytrzymałem takie bieganie turniejowe, 3 biegi na wysokim tak naprawdę poziomie i bieganie w okolicach 21 sekund, a nawet łamanie.
Ten wynik jest jeszcze o tyle wartościowy, że to w tej chwili, jak wyczytałem, najlepszy wynik w Polsce w ogóle i to ostatnio tak dobry wynik był na 202 lata temu.
Tak, dokładnie, właśnie króluje w polskich tabelach, mnie bardzo cieszy. No jeszcze co prawda czekajmy teraz Mistrzostwa Polski w Suwałkach za 2 tygodnie U23. No i miejmy jeszcze nadzieję, że też tam jakoś ta forma jeszcze uda się nam tak przetrzymać i że tam też pokaże się z dobrej strony i miejmy nadzieję, że wrócę z tytułem Mistrza Polski.
No właśnie, bo to tak czasem jest, że z rozpędu jeszcze budując formę na szczyt, z rozpędu jeszcze można coś z tego szczytu formy zyskać, tak?
Dokładnie. To jeszcze się nastawiam na setkę. Powiem szczerze, że te 3 biegi, można powiedzieć tak kolokwialnie, że trochę tak mi się znudziły, bo tak naprawdę tylko te 200 cały czas było biegane. I też nastawiam się na Mistrzostwa Polski też, żeby pobiegać fajnie 100 metrów.
No właśnie, a dzisiaj sztafeta 4x100, przeszliście przez eliminację. Czy z finału udało się wycisnąć jeszcze więcej, choć też ten tor oczywiście z racji wyniku w eliminacjach nie był najkorzystniejszy, tak?
Mianowo byliśmy bardzo dobrze przygotowani, jednak na dystansie wydaje mi się, że można było wiele więcej urwać, gdyż ja, Damian i Patryk był po 2 biegach, ja z Damianem byliśmy po 3 biegach bardzo mocnych, na wysokim poziomie i gdybyśmy byli tak naprawdę wyświeżeni, można by było z tego wyniku spokojnie urwać 3-4 dziesiątki, co by dało tak naprawdę medal, ale też zaskoczyli nas Ukraińcy, którzy tak naprawdę nie startowali ani na dystansie 100 metrów żaden, ani na 200 metrów. byli właśnie wyświeżeni, mieli bardzo przećwiczone zmiany. No i to oni tak naprawdę dali trzecie miejsce. No tak się to wszystko potoczyło, ale miejmy nadzieję, że za dwa lata możemy sięgnąć po medal właśnie na dystansie 200 metrów i także w sztafecie.
Ostatnia sprawa, bo miała miejsce też taka sytuacja trochę niecodzienna, przez co między innymi wasz bieg został opóźniony o pół godziny. Prąd po prostu wysiadł, tak?
Tak, tak się stało. My też nie wiedzieliśmy, co się stało. Byliśmy tak naprawdę dogrzani już też z dogrzewką. Kombinowaliśmy, żeby to trochę skrócić, bo już byliśmy naprawdę zmęczeni, a byliśmy tak naprawdę najmocniejszymi ogniwami w tej sztafecie, więc musieliśmy pobiec. No i to wszystko się przedłużało, to naprawdę nie pomagało, ale cieszymy się, że jest dobry wynik zrobiony i jest to czwarte miejsce i pokazaliśmy się z dobrej strony, więc jesteśmy zadowoleni z całą drużyną.
No i teraz nic, tylko kibicować koleżankom, które do Tallina wybierają się lada chwila, między innymi klubowym koleżankom też.
Tak, będę kibicował jak najbardziej. Są tam naprawdę duże szanse, właśnie sztafeta 4x400, przepraszam. I myślę, że mogą tam dziewczyny naprawdę powalczyć o fajny wynik i zdobyć medal.
Tyle Łukasz Żoka. Wspomniana impreza to Mistrzostwa Europy Juniorów w Tallinie. Tam Kornelia Lesiewicz oczywiście będzie rywalizować na 400 metrów i w sztafecie 4x400, natomiast także na 400 metrów pobiegnie Olga Rzeszewska, koleżanka klubowa Łukasza Żoka z LKS-u AJP, na 400 metrów rów przez płotki Alicja Kaczmarek, która też będzie brana pod uwagę przy sztafecie 4x400, a do sztafety 4x400 będzie także brana pod uwagę Aleksandra Wołczak z AZS-u AWF Gorzów, no i jeszcze do stolicy Estonii wybiera się wieloboistka Kornelia Sura. Gdyby było trzeba, to i ją by można wykorzystać w sztafecie, bo bieganie na 400 metrów też nie idzie jej bardzo źle, no ale na pewno jest tam w kim wybierać. Więc jest szansa, że nawet może i cztery gorzowianki, licząc z eliminacjami, wystąpią w tej sztafecie. To by było coś. W ostatniej prostej za chwilę kilka przejdziemy do żużla, no i oczywiście finału indywidualnych mistrzostw Polski, które miały miejsce wczoraj w Lesznie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Bartosz Zmarzlik to jest mistrzem świata, ale mistrzem Polski nie jest. Jak to możliwe? Nieaktualny już. Bartosz Zmarzlik zdobył w niedzielę po raz pierwszy w karierze tytuł indywidualnego mistrza Polski na żużlu. Lider Stali Gorzów w fazie zasadniczej tego turnieju zdobył 14 punktów. Trochę niespodziewanie ten jeden punkt stracił na rzecz Krzysztofa Kasprzaka, byłego zawodnika Stali, obecnie występującego w barwach GKM-u Grudziądz. No i Krzysztof Kasprzak też całkiem niespodziewanie wjechał do finału. Tam zajął czwarte miejsce, choć na czwartym miejscu początkowo był Bartosz Zmarzlik, ale przebił i wyjechał na pierwsze miejsce i wygrał. No i tak jak powiedziałem, doczekał się po raz pierwszy w swojej karierze tytułu indywidualnego mistrza Polski na żużlu. Na drugim miejscu Maciej Janowski, na trzecim Janusz Kołodziej, piąty Piotr Pawlicki, szósty Wiktor Lampart. Oni się jeszcze dostali do tej strefy barażowej. Nie dostał się Jarosław Hampel, no nie dostał się niestety Szymon Woźniak, 8 punktów, 2-1, no zabrakło jednego punktu, żeby Szymon Woźniak był w tej szóstce. Taką niemiłą, można powiedzieć, niespodzianką była przegrana Woźniaka w biegu z Oskarem Pfeifferem, gdzie miał też dwóch innych pierwszoligowców, Marcina Nowaka, Grzegorza Walaska. Wydawało się, że tu Szymon Woźniak zdobędzie te trzy punkty. To przeanalizujmy jeszcze występ wychowanka Polonii Bydgoszcz w pierwszym swoim starcie tylko za Bartoszem Zmarzlikiem, przed Pawłem Przedpełskim i Mateuszem Szczepaniakiem. Później Szymon Woźniak wystąpił w biegu ósmym, tu przegrał z Januszem Kołodziejem, Maciejem Janowskim, więc absolutnie trudno mieć do niego pretensje. Pokonał Przemysława Pawlickiego. Szymon Woźniak kolejny raz właśnie zaprezentował się w tym 11 biegu, no i tu tam drobna niespodzianka niestety, na wagę jednak braku awansu, czyli przegrana z Oskarem Pfeifferem, który zakończył ostatecznie za nim tę rywalizację na miejscu 10. Szymona Woźniaka mieliśmy w 14 wyścigu, tu przegrał z Krzysztofem Kasprakiem, który mnie zanotował atomowy start, no i tu już też kluczowa porażka Szymona Woźniaka, jeden punkt za Wiktorem Lampartem, no i to Wiktor Lampart, a nie Szymon Woźniak, i to już ostatecznie zdecydowało, że Woźniak nie powalczył o medale, bo przegrał z Wiktorem Lampartem, także z Piotrem Pawlickim wyprzedził Jarosława Hampela, no też oczywiście solidnego cały czas zawodnika, ale jednak do tego finału nie awansował. Awansował Bartosz Zmarzlik, wygrał Bartosz Zmarzlik, i z Bartoszem Zmarzlikiem rozmawiał Daniel Rutkowski.
Bartosz, co za wieczór, co za emocje. Powiedz, jakie ty odczuwałeś emocje, jak zakładałeś czapkę Kadyrowa na głowę?
No bardzo fajna dla mnie chwila, bo tego tytułu mi w moim CV, że tak powiem, brakowało, i cieszę się, że mam tą czapkę i mogę się cieszyć z tego tytułu. Byłem o dziwo dzisiaj bardzo spokojny od samego rana, także bardzo fajny i przyjemny dla mnie dzień.
Ale zawody nie były bardzo łatwe same w sobie. Musiałeś naprawdę mocno napracować się na to, że rywale nie odpuszczali, prawda? To chociażby bieg finałowy, gdzie wyprzedziłeś jednym susem wszystkich rywali.
No tak, no bardzo ciężkie zawody, jak zwykle te mistrzostwa Polski. Nie można się pomylić ani na moment, ciężki wybór też pól i startowych i w ogóle, także podwójnie się z tego cieszę, że zdołałem to wygrać.
Zadowolony byłeś z tego pola startowego, ze swojej decyzji po samym starcie, w finale?
Tak, bo to było zaplanowane, że tak właśnie zaplanowałem to sobie. Troszeczkę przebieg był inny, ale również się udało.
Zaczęło się od emocjonującej walki z Szymonem Woźniakiem. No, było widać, że się dobrze znacie i tam na centymetry mogliście jechać obok siebie.
No tak, od pierwszych biegów była zacięta walka, także jak na finał Mistrzostw Polski przystało.
Kiedy po tym starcie finałowym, wrócę jeszcze do tego finału, nie byłeś pierwszy na tym pierwszym łuku, to co sobie pomyślałeś wtedy?
Że już chyba jest znowu lipa, ale miałem plan B, który wykorzystałem i świetnie mimo to w tamtym momencie dokleił do toru i tylko potem się starałem budować prędkość i uciekać rywalom.
Tam poderwało jednego z rywali, troszeczkę ci tą sytuację ułatwiło. Akurat w momencie, kiedy ich mijałeś, troszeczkę szczęście tym razem było po twojej stronie, w sensie, że no nie miałeś po prostu pecha. O.
No, nawet za bardzo jeszcze nie widziałam tego finału, ani od mojej wewnętrznej strony z toru nie widziałam tego, ale no, byłem skupiony tylko i wyłącznie, żeby uciekać do przodu.
Co tam się działo ze sprzęgłem? Zdaje się, że też trzeba było szybko podejmować decyzję, prawda? Były jakieś kłopoty po drodze sprzętowe.
Dokładnie tak, gdzie w pierwszych dwóch biegach korzystałem z pierwszego motocykla i coś się tam zaczęło dziać ze szczęgłem. Bardzo mi motor ruszał się z startu i ja niezwykle specjalnie się nigdy nie ruszam, także gdzieś tam motor mi drgał, potem zmieniłem motor, na którego też byłem pewny i już i tak miałem na niego zmieniać praktycznie, także wszystko się złożyło w sumie w dobrą całość.
Czyli tak naprawdę nie było nerwówki, bo miałeś kilka planów, tak? Plan A, plan B.
No, zawsze trzeba być przygotowany, że tak powiem, na każdą ewentualność.
Bartosz, jesteś od dzisiaj kompletnym mistrzem. Tak naprawdę masz wszystkie tytuły. To teraz tylko powiększasz tą gablotę.
I z tego się bardzo cieszę.
Teraz będzie lżej? Nie wiem, jakieś inaczej będzie się jeździło?
Ja nadal nic nie muszę, tylko mogę, także bawmy się żużlem i żebym dużo z tego fanu wynosił i żebym cieszył po prostu kibiców swoją postawą.
Bartosz, wiesz, że teraz cała Polska się zastanawia, co ten Maciej do ciebie tam mówił przy zjeździe do parku maszyn.
Nie wiem, głośno było, nie słyszałem.
Ale widziałem, że miałeś oczy szeroko otwarte.
No tak, no tak bywa na żużlu.
Bo na to, że analizując powtórki i tak dalej, no nie doszło do żadnej sytuacji, żadnego styku, żadnego jakiegoś takiego momentu, gdzie Maciej mógłby być zły na ciebie.
No, to już zostawiam waszej ocenie.
Aha. Też dużo szeroko komentowane jest, nie wiem, czy widziałeś, że Maciej zszedł szybciej trochę z tego podium.
Jego decyzja, ja się cieszyłem zwycięstwem i naprawdę wracam do domu z szerokim uśmiechem.
Ostatnie pytanie. Słuchaj, tyle braw w Lesznie jeszcze nie dostałeś chyba co dzisiaj, prawda?
Tak, i za to muszę serdecznie kibicom z Polski i z Leszna podziękować, bo byłem troszeczkę na prezentacji zdziwiony.
Zdziwiony, ale oczywiście bardzo, bardzo zadowolony. Bartosz Zmarzlik, no a my czekamy, bo w niedzielę Memoriał Edwarda Jancarza, oczywiście z udziałem między innymi Bartosza Zmarzlika, no ale też innych zawodników Stali Gorzów. Memoriał Edwarda Jancarza w niedzielę o godzinie 20 się rozpoczyna na stadionie. No a jakże imienia Edwarda Jancarza. W każdym razie relacja z memoriału na naszej antenie, ale zanim no to Zmarzlika czeka rywalizacja w rozpoczynającym się wreszcie cyklu Grand Prix na torze Marketa w Pradze. Pierwszy turniej 16, drugi turniej 17 lipca właśnie w Pradze, no i tam Bartosz Zmarzlik, no a także w Grand Prix rywalizuje również dwóch obcokrajowców ze Stali Gorzów, czyli Anders Thomsen i Martin Waculik. Będziemy się z ciekawością przyglądać. No i także pozostali Polacy, Maciej Janowski, no i Krzysztof Kasprzak, który wrócił do Grand Prix, więc ciekawy, żużlowy weekend się zapowiada. A zapowiada się też już wkrótce, bo przecież za dwa tygodnie czas olimpijski, bo zaczynają się za dwa tygodnie już niespełna igrzyska olimpijskie, no a my w naszym cyklu olimpijskim przybliżymy mocno sylwetkę naszej dużej nadziei olimpijskiej, czyli naszej czołowej, utytułowanej kajakarki Anny Puławskiej. Będzie także rozmowa z jej siostrą bliźniaczką Małgorzatą, o tym po wiadomościach.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W odcinku w serialu olimpijskim kolejny odcinek, czyli Anna Puławska, nasza kajakarka AZS AWF Gorzów, urodzona 7 lutego 1996 roku w Mrągowie, wychowanka klubu Baza Mrągowa od 2016 roku, zawodniczka AZS-u AWF Gorzów. W barwach AZS-u AWF Gorzów już osiągnęła swoje największe sukcesy, czyli 3 medale mistrzostw świata, brązowy w K4 na 500 podczas mistrzostw świata w Monte Morovello, srebrny medal w K2 i brązowy medal w K4 na 500 podczas mistrzostw świata w 2019 roku w Seget, a także brązowy medal igrzysk europejskich również w 2019 roku w K4, no i także medale mistrzostw Europy, w tym ten ostatni zdobyty nie tak dawno, bo na początku czerwca w Poznaniu w K2 srebro z Anną, z Karoliną Nają. Oczywiście Anna Puławska ma dwójkę rodzeństwa, młodszego o półtorej dekady brata, ale także siostrę bliźniaczkę Małgorzatę, która jest zawodniczką Poznani Poznań i także członkinią kadry narodowej, choć w Tokio akurat nie wystąpi, no ale występuje na międzynarodowych imprezach. Była też w kadrze na Mistrzostwa Europy, tam wystąpiła w wyścigu na w nieolimpijskim dystansie 5000 metrów, zajmując 8 miejsce. No więc do rozmowy z Anną Puławską wprowadzi nas właśnie jej siostra bliźniaczka Małgorzata Puławska.
Mieć rodzeństwo to szczęście, mieć rodzeństwo w podobnym wieku to duże szczęście, mieć rodzeństwo bliźniacze to już chyba mega szczęście, jak się ma jeszcze wspólną pasję, która jest no pracą, można powiedzieć, pracą i pasją. Jeszcze na dodatek uprawia się ją na bardzo wysokim albo najwyższym poziomie, to już wy chyba jesteście szczęściary do potęgi.
To prawda, no mamy wielkie szczęście, że mamy siebie. Wiadomo, właśnie zawsze sobie mówimy, że jakby no nikt tak dobrze nas nie zrozumie, no jak my same siebie, i no bardzo się wspieramy właśnie w tym, wymieniamy się doświadczeniem. Siostra właśnie Ania jest starsza ode mnie o 5 minut,
minut, więc jakby no, też dużo mi przekazuje, to się tak wydaje, że niby te 5 minut, ale jednak no, ona też trochę dłużej już jest w tych seniorkach, więc jakby no, dużo mi przekazuje, wymieniamy się właśnie tak jak mówiłam doświadczeniem, no i jakoś ta właśnie ciągniemy ten wózeczek, że tak powiem.
Czyli to tak wygląda, że od początku ją musisz golić, tak?
No ogólnie na początku swojej kariery no to właśnie ja zdobywałam te większe triumfy, że tak powiem, jak zaczynałyśmy. No ale właśnie potem siostra mnie wyprzedziła, no i w sumie teraz już tak do końca zostało, że to ja muszę gonić ją.
No ale golisz ją powoli, powoli jakoś tak, zmniejsza się trochę ten dystans.
No zmniejsza się, zmniejsza. Mam nadzieję, że już na następne igrzyska wystartujemy razem, jeśli siostra w ogóle wytrzyma jeszcze te 3 lata w sumie. No ale mam nadzieję, że będziemy już razem na igrzyskach właśnie.
Odróżnić was da się, choć nie jest to łatwe. A czym wy się ogólnie różnicie, jakbyś to określiła? Też tak, jeżeli chodzi o charakter, podejście.
Myślę, że charakterem różnimy się. Ania jest bardziej taka spokojna. Ona zawsze mnie tak jakby sprowadza do poprawne tory, że tak powiem. Ja jestem bardziej taka wybuchowa, krejzolka, wszystko tak spontanicznie, a Ania jest taka właśnie, że ona tak lubi planować, sobie wszystko robić. Tak właśnie i ona mnie wtedy zawsze sprowadza na takie te dobre tory, nie?
Macie dobrze, no bo mówię, bo doszlusowałaś do tej kadry, no to spędzacie ze sobą dużo czasu.
Tak, to prawda. Właśnie to myślę, że to jest fajne, że no, dziewczyny ze swoimi rodzinami no, nie widzą się, a tak naprawdę no, my na zgrupowaniu, gdzie te zgrupowania czasami, no tak jak w tym roku pokazało, zgrupowanie miało się praktycznie miesiąc, no to jakby byłyśmy razem, czy święta wielkanocne, to też byłyśmy razem i myślę, że to właśnie też jest bardzo fajne, bo no mamy siebie, wspieramy się i wiadomo, no, tak jak powiedziałam na początku, że no nikt tak nas nie zrozumie jak właśnie rodzina i to, że właśnie możemy być razem.
Próbuję rozkminiać, bo mówisz, że jesteś taka bardziej ekspresyjna i tak dalej. Dokuczałaś siostrze w dzieciństwie?
No ogólnie wiadomo, jak to siostry, zawsze miałyśmy jakieś tam sprzeczki, kłóciłyśmy się, biłyśmy też czasami, wiadomo. Mama to się zawsze śmiała z nas, że my to normalnie byśmy chłopczykami były, a nie dziewczynkami, bo tak się zachowywałyśmy, właśnie miałyśmy takie różne głupie żarty i w ogóle.
No ale dzisiaj za to, no dzisiaj, bo po latach macie dużo młodszego brata, to też go pewnie rozpieszczać.
Tak, młody jest bardzo rozpieszczony, się śmiejemy, że to mamy zasługa, a mama z drugiej strony mówi, że to właśnie siostry takie cały czas jak przyjeżdżają, no to rozpieszczają go, no jest naszym takim oczkiem w głowie, no jest jedynaczkiem, można powiedzieć, no.
Dzisiaj Ania jest dla ciebie też w pewnym sensie motywacją?
Tak, myślę, że nie tylko dzisiaj. Ania od początku była zawsze jakby moją motywacją, no tak jak mówię, zawsze dobre rady siostry, zawsze wiedziałam, że mogę po nieudanym jakimś starcie z nią porozmawiać, zawsze mi dobrze radziła i no ufamy sobie bezgranicznie i wiem, że ja mogę jej powiedzieć wszystko, wiem, że ona mi może powiedzieć wszystko, no i to jakby to, co jest, zostaje między nami, no i myślę, że to jest bardzo fajne.
Marzenie, medal siostry w Tokio na pewno. Marzenie drugie, wystartować razem na kolejnych igrzyskach. To są takie marzenia na podobnym poziomie?
Myślę, że tak, że to jest też w jakimś stopniu moje marzenie. Ale co pokaże czas, no to zobaczymy, wiadomo. Oby tylko bez kontuzji.
Oby bez kontuzji. To najważniejsze, jak podkreśla Małgorzata Puławska, siostra bliźniaczka naszej kajakarki AZS WF Gorzów, Anny Puławskiej, sama kajakarka Poznań. No to co, nie ma co przedłużać. Anna Puławska, na razie takie skromne wprowadzenie do tej rozmowy. Dodam właśnie, że przeprowadziliśmy tę rozmowę podczas wspomnianych przeze mnie Mistrzostw Europy w Poznaniu.
Kim mała Ania z Mrągowa chciała zostać?
Mała Ania z Mrągowa chciała zostać chyba piosenkarką, więc zaczęło się w ogóle na początku w szkole muzycznej, bo grałyśmy razem z siostrą na skrzypcach, także chyba blisko nam właśnie było zawsze do tej muzyki, bo zawsze nasz wujek chyba i nasi rodzice w ogóle zaszczepili w nas to, że zawsze w domu grała ta muzyka, my zawsze chętnie śpiewałyśmy, chętnie uczyłyśmy się piosenek i nam to zostało w sumie do dzisiaj, bo do dzisiaj uwielbiamy razem z siostrą właśnie słuchać muzyki i bardzo dobrze nam gdzieś ona wchodzi w ucho i uwielbiamy również śpiewać, także chyba chciałam zostać tą piosenkarką.
A jakieś pierwsze masz wspomnienie telewizyjne związane z igrzyskami olimpijskimi?
My zawsze z naszą mamą również w trójkę oglądałyśmy igrzyska i po prostu takie emocje, kiedy nam towarzyszyły za każdym razem, kiedy wiadomo, nasze zawodniczki, wcześniej jeszcze ich nie znałyśmy, jedynie tylko właśnie z telewizji. Teraz już mam Beata Mikołajczyk, która startowała w Londynie razem z Karoliną Nają. To chyba były takie już igrzyska, gdzie ja już byłam taką świadomą zawodniczką i wiedziałam, że tak, to będzie też moje marzenie, by właśnie też tam wystartować kiedyś i właśnie tak kibicowałyśmy dziewczynom, że prawie telewizor normalnie z domu wypadł, także no, były takie emocje właśnie jak dwójka Karolina i Beata Mikołajczyk startowały w finale Igrzysk Olimpijskich, jeszcze zdobywały ten brązowy medal, także już w ogóle naprawdę emocje były bardzo duże.
To jest pierwsza część obszernej rozmowy z Anną Puławską. Ja jeszcze dodam, że aktualnie kadra narodowa kajakarek wróciła z pobytu we Włoszech, ze zgrupowań w Livigno, a później w Sabaudi i no, wkrótce ślubowanie olimpijskie, wylot do Tokio. Też będziemy mówić, co tam na bieżąco się dzieje, jeżeli chodzi o kadrę kajakarek. O tym na pewno też będzie w tym tygodniu. Natomiast dodam jeszcze w kwestii ogłoszeń, tak na ten tydzień. Wiadomo, nie ma jeszcze przez ten okres wakacyjny magazynu piłkarskiego, natomiast w środę, tym razem w imieniu Ryszarda Rachlewicza, zapraszam na magazyn żużlowy po godzinie 13:00. Tam będzie na pewno o indywidualnych mistrzostwach Polski, a także będziemy zapowiadać memoriał imienia Edwarda Jancarza. No to za chwil kilka w ostatniej prostej. Wracamy do olimpijskiej rozmowy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
Było wesoło, ale także było i poważnie o trudach kajakarstwa i o tej drodze do Tokio. Druga obszerna część, zostawiam szanownych Państwa z Anną Puławską. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ja wrócę jeszcze do kwestii dzieciństwa, bo ja pamiętam, jak byłem mały, to zastanawiałem się, że ci, co mieszkają w miejscowościach turystycznych, tak jak na przykład Mrągowo, to mają takie permanentne wakacje. Jak to było, mieszkając właśnie w takiej miejscowości turystycznej jak Mrągowo?
Tak, no było tak, tym bardziej, że Mrągowo też słynie właśnie z festiwali i na pewno zawsze latem, kiedy już to wszystko się tak zaczyna, to naprawdę jest bardzo dużo turystów. W sumie ja w Mrągowie do dzisiaj czuję się bardzo dobrze i jest to dla mnie takie miejsce, gdzie potrafię wypocząć, potrafię się zrelaksować. Także no, jest na pewno to dla mnie takie miejsce właśnie na relaks.
Ale właśnie to wtrącimy trochę, bo ja wyjaśnię też słuchaczom, ta rozmowa pójdzie gdzieś na przełomie czerwca-lipca, my siedzimy tutaj na, kończą się Mistrzostwa Europy w Poznaniu i duże emocje, bo siostra startuje. Jak wiesz, rozmowa z siostrą będzie wprowadzeniem do rozmowy z tobą. Trochę się podpytałem, to i się dowiedziałem, że to siostra bardziej ci dokuczała, jak były jakieś sprzeczki, bijatyki.
No tak, miałyśmy na pewno dużo w swoim dzieciństwie gdzieś tam i nawet do dzisiaj tak jest, że często się nie zgadzamy, ale zawsze finałem naszej kłótni takiej małej, że tak powiem, jest to, że i tak wiemy, że się kochamy bardzo i możemy zawsze na siebie liczyć i mimo, że się kłócimy często i nie zgadzamy, to i tak zawsze na końcu się godzimy i to jest chyba takie piękne, że mimo wszystko jesteśmy zgodne i że no, że jest to moja siostra bliźniaczka, więc jakby no...
Ale charaktery jednak trochę inne.
Tak, inne charaktery. Ja jestem taka chyba bardziej spokojna. Ona jest bardziej wybuchowa, więc przeciwieństwa się przyciągają, się śmiejemy i po prostu gdzieś tam się uzupełniamy. Jedna, każda w danej sytuacji życiowej.
Pamiętam, oglądałem w ubiegłym roku rozmowę z Gosią prowadzoną przez jedną z wideoblogerek. I tam taka ciekawa była historia, jak to się u was zaczęło z tym sportem, z tymi kajakami, to bieganie wokół budynku, gdzieś się chowałyście, tak? Mama podglądała z góry, zresztą ja byłem tam, to też wyjaśnię słuchaczom, byłem w tamtym miejscu, widziałem i wasz budynek klubowy i tam mi wyjaśniałaś, gdzie dokładnie ten wasz dom rodzinny jest, to mama... trener Kryk tu nam się wtrącił, a mama podglądała, wy się chowałyście, jak to było?
No tak, nasze początki były różne, bo gdzieś tam na te kajaki na początku chciałyśmy chodzić, potem jakoś nam się jakby znudziło i chciałyśmy tego unikać, tych treningów, a nasza mama zawsze nam mówiła, że nie, że mamy chodzić i jakby ona nas trochę też tak motywowała do tego. Wiadomo, byłyśmy młode i gdzieś tam też nie rozumiałyśmy do końca i zawsze właśnie, a że mieszkamy nad samym jeziorem, nasz blok tak naprawdę jest no, przy samej wodzie, więc zawsze tamtędy jest również taka promenada i tamtędy zawsze biegałyśmy i był właśnie taki budynek, który stał i widziałyśmy już, jak mama nasza stoi na balkonie i nam macha, że jak biegałyśmy i się zawsze tam w tym momencie, gdy był ten budynek, wiedziałyśmy, że ona nas już tam nie widzi, więc robiłyśmy sobie lekką przerwę i wychodząc z tego budynku już zaczęłyśmy znowu biec, jak gdyby nigdy nic, także no, było śmiesznie.
Mama miała wcześniej do czynienia ze sportem, czy po prostu chciała swoje bliźniaki okiełznać trochę?
To znaczy tak, mama miała kiedyś do czynienia ze sportem, grała w piłkę ręczną, ale to nie trwało długo, ale mama ogólnie jest taka właśnie sportowa, lubi bardzo też pływać w wodzie, więc ona nas nauczyła w ogóle skakać na główkę, nauczyła nas pływać w jeziorze, więc jakby ona zawsze gdzieś ten sport jej był bliski, zawsze też oglądałyśmy z nią właśnie różne zawody i to ona gdzieś tak nas, myślę, że nakierunkowała, że okej, spróbujemy tych kajaków, bo zaczęłyśmy właśnie, tak jak już wspominałam, że zaczęłyśmy w szkole muzycznej, natomiast pani powiedziała nam, naszej mamie wtedy, że wie pani co, one mają talent, ale one są zbyt ruchliwymi dziećmi, niech pani je na jakiś sport zapisze. I jakoś tak wtedy nasza mama mówi, kurczę, faktycznie może jednak nie ta muzyka, tylko faktycznie pójdziemy w ten sport, no i tak się właśnie zaczęło.
Z bratem młodszym też tak będzie, bo macie dużo młodszego brata.
Myślę, że chyba nie. Na razie, na dzień dzisiejszy raczej nie. Myślę, że on gdzieś tam bardziej, on jest bardzo uzdolniony tak manualnie i ma taką duszę artysty, że tak to nazwę. Bardziej taką właśnie manualną, więc myślę, że może w tym kierunku gdzieś pójdzie, ale jakby ma jeszcze czas, bo ma dopiero 10 lat, także wybierze sobie. No my już w sumie w jego wieku, bo w wieku 9 lat zaczęłyśmy trenować kajaki. Natomiast on na razie jeszcze szuka swoje gdzieś tam, że tak powiem, drogi i myślę, że to będzie jego decyzja, ale raczej chyba nie kajaki.
Kiedy pomyślałaś pierwszy raz, że z tymi kajakami to chyba będzie na poważnie?
Pierwszy raz? Myślę, że jak wystartowałam na pierwszej seniorskiej imprezie chyba, bo jak byłam juniorką, to jakby to była taka zabawa i wiedziałam, że super naprawdę nam się pływało, bo tak naprawdę no, po Mistrzostwach Świata, kiedy zostałam dwukrotną mistrzynią świata i trzecia byłam na jedynce, to już był taki mój ostatni rok juniora i wiedziałam, że to będzie taki teraz nagle przeskok do seniorki i wtedy pierwszy raz na zawodach Pucharu Świata wystartowałyśmy w Kopenhadze i to były już pierwsze nasze takie zawody seniorskie i ja wtedy sobie tak usiadłam i pomyślałam, kurde, co ja tutaj robię, że tak naprawdę dopiero teraz się zaczynają takie prawdziwe kajaki, a wcześniej to była taka zabawa, więc chyba właśnie na tych pierwszych seniorskich zawodach, kiedy zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, jak te wszystkie dobre zawodniczki utytułowane się zachowują, jak się rozgrzewają, obserwowałam, bo ja bardzo lubię obserwować ludzi, zawodników właściwie i sobie wyciągać dla siebie to, co ja uważam za istotne, więc właśnie obserwowałam i tak sobie pomyślałam, że kurczę, spotkałam się właśnie chyba już z tymi prawdziwymi kajakami i trzeba na poważnie już się wziąć za to trenowanie.
Za trenowanie, które stawia duże wymagania i ma swoje minusy, zabiera no, życie takie codzienne trochę, tak?
No na pewno jest bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo jakby dużo to jest poświęceń i jakby tylko, że ja to traktuję, to jest moje całe życie i jakby nie wyobrażam sobie w tym momencie, że się obudzę i nagle nie trenuję. W sensie, że co bym miała dalej robić, jakby nie wyobrażam sobie po prostu życia bez kajaków w tym momencie i chyba myślę, że to jest takie dość zdrowe podejście.
Podejście takie, no, które daje ci to, w którym miejscu jesteś, tak? No bo bez koncentracji na 100%, no, sama wiesz, konkurencja, jesteś naprawdę w grupie na bardzo wysokim poziomie i ta konkurencja nie śpi.
Tak jest. No ja uważam, że w seniorskich kajakach już nie ma czasu na byle jakość i po prostu albo się ktoś podda temu w 100% i będzie robił wszystko, żeby być najlepszym, albo go nie będzie. No i ja wychodzę z tego założenia, że ja po prostu oddaję się w pełni kajakom i dla mnie w tym momencie to jest priorytet i no i tak zostanie na razie.
Ze znajomymi spoza kajaków jakoś daje się utrzymywać kontakt w takiej sytuacji?
No na pewno jest to utrudnione, gdyż wielu znajomych również właśnie zostawiłyśmy razem z siostrą w Mrągowie, także a tam niestety przyjeżdżamy tylko kiedy mamy dłuższe wakacje albo więcej czasu jesteśmy w domu, a kiedy już się zaczyna ten sezon startowy, to wiadomo, no ten czas, który spędzamy na zgrupowaniach jest po prostu tak długi, że wracając do domu chcemy po prostu tylko zostać chwilę z tymi najbliższymi, spędzić z nimi czas, a o reszcie to po prostu nie myślimy na razie, nie? Myślę, że do Gorzowa też przyszłam, ponieważ wiedziałam, że jest tam bardzo dobry klub sportowy, że uczelnia również jest otwarta, także wiedziałam, że będę mogła połączyć sport również z nauką, co bardzo jest dla mnie komfortem w tym momencie również, bo wiem, że mogę spokojnie sobie trenować i spokojnie to wszystko razem łączyć.
Kajaki, 300 dni w roku, czy obozy zgrupowania, ale trzeba nawet w ramach tego się czasem odciąć, jak się lubisz odciąć w ogóle od myślenia o treningu, nie wiem, serial, film, muzyka.
To znaczy tak, no na pewno właśnie spędzenie czasu z rodziną, z najbliższymi, wtedy kiedy mogę, to faktycznie lubię wyjeżdżać właśnie do tego naszego pięknego Mrągowa, bo wiem, że tam po prostu ja się czuję wolna, po prostu czuję taką ulgę, że tam jestem i że mogę spędzić czas właśnie chyba z rodziną. To jest dla mnie taki najważniejsze momenty, kiedy właśnie jest wolne, to wiem, że mogę z nimi spędzić ten czas, że możemy razem wspólnie nawet, bo uwielbiamy również grać w Babingtona i to chyba jest taki no, nasz jakiś tam relaks. Lubimy też z siostrą w sumie sobie właśnie śpiewać i to jest gdzieś tam też nas bardzo relaksuje. Więc chyba tak. No.
A na samym zgrupowaniu, jak masz się no, mentalnie zregenerować, nie fizycznie?
Jak mam się mentalnie, to również gramy często z dziewczynami w gry planszowe i wtedy właśnie się gdzieś tam trochę emocji takich innych w tych grach jakby dostrzegamy swoje jakieś inne emocje. No i na pewno też filmy, seriale. Też bardzo lubię oglądać, no to chyba to.
Są momenty na zgrupowaniu, gdzie nie ciężko wstać z łóżka po prostu, bo taki jest wycisk?
Tak, no są momenty na pewno, kiedy też zaczynamy dopiero po przerwie na przykład trenować i mamy bardzo długie treningi, to na pewno są takie momenty.
I mówisz, a po co mi to wszystko było?
Czasem może i są takie myśli, ale szybko jakby wkraczam na właściwe tory i się ustawiam, że lecimy mimo wszystko.
Śnią ci się czasem wyścigi?
Tutaj właśnie z Karoliną rozmawiałyśmy przed naszym w ogóle finałem na dwójce i ja do niej powiedziałam, bo często rozmawiałam właśnie co nam się śni, ja do niej mówię, że śniło mi się, że będziemy miały bardzo dobry wyścig i w sumie wyśniłam chyba sobie go, bo tak się stało również, jak popłynęłyśmy i przekroczyłyśmy linię mety, to od razu wiedziałyśmy, że to był naprawdę super wyścig w naszym wykonaniu.
A sobie w głowie czasami układasz, jak to będzie w Tokio, czy wolisz uciekać od tych myśli?
Szczerze jeszcze nie myślę o tym, tak naprawdę wiem, że jeszcze trochę czasu nam zostało w przygotowaniach i bardziej chyba na tym się skupiam na razie. Ufam trenerowi, wiem, że bardzo dobrze nas przygotuje, więc mam spokojną głowę i na razie nie myślę.
Jak się z trenerem Krykiem właściwie współpracuje, bo mówi się, że to taki specyficzny charakter człowieka.
Trener Kryk jest, myślę, że bardzo mądrym trenerem i trzeba mu po prostu zaufać. Ja mu ufam od tylu lat, ile jestem z nim w kadrze, czyli od 2014 roku, czyli już 6 lat. I uważam, że zaufanie jest chyba najważniejsze i to jest jednak taki klucz do sukcesu.
A jako już trochę doświadczona zawodniczka też masz czasem coś swojego do powiedzenia?
Oczywiście, myślę, że trener również, kiedy chce z nami porozmawiać, również oczekuje feedbacku takiego, czyli jakby odpowiedzi na to, co on myśli, co on sądzi. Ja również, kiedy uważam, że żeby coś powiedzieć jest jakby właściwe, to po prostu to mówię.
O studia jeszcze zapytam, jak idzie. Uśmiech widzę szeroki.
Panie, proszę.
Dobrze. No ale studenckiego życia oczywiście też ciężko było poznać.
No właśnie czasami tak sobie siedzę i tak sobie myślę, że ja tak naprawdę życia to w ogóle nawet licealnego nie poznałam, bo też już wjeżdżałam na te zgrupowania od liceum i potem te studia też i nie ma szans. No życie studenckie niestety jest bardzo ciężko gdzieś tam poznać. Może jeszcze kiedyś.
Zacząłem od siostry mniej więcej, no to skończę na siostrze. Zapytałem Gosi, czy jesteś dla niej motywacją, a jest w drugą stronę też to tak funkcjonuje?
Tak, jest ona dla mnie też ogromną motywacją, bo wiem, ile wysiłku też ją kosztuje to, by ona po prostu bardzo się przykłada do każdych treningów, oczywiście ja też, ale my mamy gdzieś tak, no my jesteśmy bliźniaczkami, więc jakby nasza relacja jest i nasza więź jest dużo mocniejsza niż na pewno z jakąś koleżanką czy przyjaciółką nawet, więc na pewno jesteśmy dla siebie ogromną motywacją, wspieramy się w każdych chwilach i wiemy, że zawsze możemy na siebie liczyć.
W ostatnich latach zrobiła wyraźny postęp, choć jeszcze trochę do tego topu jej brakuje, tak?
No tak, zrobiła na pewno postęp, no jeszcze troszkę faktycznie brakuje, no nie wiem, no myślę, że ona po prostu może ma inną swoją jakby drogę do swojego sukcesu.
Marzenie o wspólnym starcie na kolejnych igrzyskach w Paryżu jest? Zdradzę, Gosia powiedziała, jak Ania wytrzyma.
O! Czyli we mnie wierzy dalej. Ja też w nią wierzę, oczywiście. Nie, myślę, że to jest jeszcze taki rozległy temat, ale dlaczego by nie?
Bo o najbliższym marzeniu to chyba mówić nie muszę, no i czego ci życzyć na tej ostatniej prostej?
Zdrowia chyba przede wszystkim, bo to jest najważniejsze i tyle chyba. Nic innego.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.